W zgodzie z naturą to czasem nie tylko wybór stylu życia, ale podstawowy jego determinant, także jeśli chodzi o życie zawodowe. Jak inaczej niż właśnie w zgodzie z naturą mogą żyć i pracować rolnicy, skoro to w głównej mierze od niej, także od jej kaprysów, zależą ich sukcesy, a czasem także problemy. Dzień dobry, przed mikrofonem Adam Dąbrowski. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że dziedziną rolnictwa, z której województwo podlaskie może być szczególnie dumne, jest mleczarstwo. Wystarczy chociażby sprawdzić, że w każdym ogólnopolskim rankingu spółdzielni mleczarskich, jeśli nawet nie na całym podium, to już z pewnością w pierwszej piątce są trzy firmy z naszego województwa. Dlatego nie powinno dziwić, że Międzynarodowe Forum Społeczności Mleczarskiej na początku września odbyło się w Białymstoku. A rangę tej imprezy docenił podczas swojego briefingu europejski komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.
To jest bardzo ważne wydarzenie europejskie dla sektora mleczarskiego. Te coroczne forum mleczarskie, które się odbywa w Białymstoku. Ja chciałem podziękować pani Agnieszce Maliszewskiej, która jest chyba najważniejszą w Europie reprezentantką sektora mleczarskiego. Jest pierwszym wiceprezydentem COGECI, spółdzielczej organizacji rolniczej. Reprezentuje tam sektor mleczarski. Spółdzielczość jest bardzo ważnym elementem całego sektora mleczarskiego i też gwarancją sukcesu tego sektora. Produkcja mleczarska w Unii Europejskiej to jest jedna z czołowych branż, dająca duże wyniki eksportowe, nadwyżki eksportowe związane z eksportem żywności w Unii Europejskiej w dużej mierze pochodzą właśnie z sukcesów w branży mleczarskiej. No i także w Polsce ta branża stoi mocno na nogach, dlatego że jeśli porównujemy okres sprzed kilku, no, 10 prawie lat, kiedy mieliśmy kwoty mleczne i ta produkcja mleka w Polsce była ograniczona do wielkości 9,5 miliona ton. Dzisiaj jest ponad 14 milionów ton, a więc całkiem znacząca produkcja powyżej narodowej konsumpcji z nadwyżkami eksportowymi, ale też oczywiście z problemami. Każdy rodzaj hodowli to jest trudny rodzaj rolnictwa, bo wymaga szczególnej aktywności hodowca. Także hodowca bydła mlecznego, a może nawet w szczególności, to jest taki rolnik, który musi ze swoimi zwierzętami być 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Dlatego tu jest problem szczególnie ważny, jak zachęcić młodych rolników, żeby byli hodowcami. W ostatnim okresie europejska i także polska branża hodowlana otrzymała duże wsparcie z Unii Europejskiej. Ta polityka w ostatnich latach sprzyjała hodowcom, głównie przez dobrostan zwierząt, przez premie za dobrostan zwierząt, nie przymus, tylko właśnie premie dla rolników, którzy dobrowolnie podwyższają standardy dobrostanu zwierząt. W poprzednim roku pierwszy raz on zaczął działać jako ekoschemat i skorzystało z niego 90 tysięcy rolników, a teraz już są dane, że w Polsce 113 tysięcy rolników zgłosiło się do udziału w tym ekoschemacie dobrostan zwierząt. Polska staje się europejskim liderem w dobrostanie, bo te wydatki w Polsce, te środki są największe w całej Unii. 6 miliardów w całej Unii Europejskiej, z tego prawie 2 miliardy w Polsce na dobrostan zwierząt.
Podczas forum dyskutowano o polskim mleczarstwie w niemal wszystkich aspektach i na każdym poziomie, jak to określono, od pola do stołu, czyli i z perspektywy rolnika hodowcy, i przetwórcy mleka, i sprzedawcy gotowych już produktów. Bo jednym z problemów całej branży jest to, że nie ma ona jednego silnego reprezentanta swoich interesów. Organizacji związanych z tym sektorem jest wiele, ale pojedynczo są one słabe, zdiagnozował obecną sytuację profesor Andrzej Babuchowski. I dlatego właśnie niemal wszystkie te organizacje, jako cała branża, rozpoczęły wspólne, bardzo aktywne prace nad strategią rozwoju polskiego sektora mleczarskiego, stwierdziła organizatorka forum, dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska.
Co jest dla nas istotne, to nasze oczekiwania dotyczące współpracy ze stroną administracji, nie tylko ze stroną administracji krajowej, ale także ze stroną unijnej administracji. My musimy dzisiaj jasno powiedzieć i wyartykułować, czego my oczekujemy. My nie chcemy wychodzić z tacą i z ręką i powiedzieć, dajcie nam kasę. My chcemy powiedzieć tak, to są nasze oczekiwania względem legislacji. To jest nasz program na kolejne 5, 10, 15 lat i my oczekujemy stabilności realizacji naszej strategii. Jakiej stabilności? Stabilności dostaw energii elektrycznej, dostaw wszystkiego, co jest nam potrzebne w obszarze tego, co na przykład jest związane z umieszczeniem nas w infrastrukturze krytycznej, bo w razie jakiejkolwiek newralgicznej sytuacji my musimy mieć zabezpieczoną ciągłość dostaw prądu, gazu itd., itd., więc to są nasze oczekiwania, plus oczekiwania dotyczące kwestii stricte legislacyjnych i współpracy. Najkrócej rzecz ujmując, mamy świadomość tego, że czekają nas zmiany zarówno związane z Europejskim Zielonym Ładem, z równoważonością, co jest dzisiaj numerem jeden, ale też wiemy, że po to, żeby to zrobić, my musimy mieć odpowiednie wsparcie legislacyjne. To są nasze oczekiwania od strony rządowej.
Aby stworzyć taki wspólny dokument, przedstawiciele każdego z segmentów tej branży dzielili się swoimi opiniami i poglądami na to, jakie szanse dla polskiego mleczarstwa widzą w przyszłości i jakie dostrzegają zagrożenia dla ich realizacji. Te ich wewnątrzbranżowe spostrzeżenia uzupełnił swoją opinią ekspert z niezależnej firmy zewnętrznej, dyrektor generalny IFCN, specjalizujący się w analizie rynku mleczarskiego Łukasz Wyrzykowski.
Na początku, jak wygląda sytuacja produkcji mleka na świecie, jak wygląda mleczarstwo na świecie, bo to jest bardzo mocno powiązane z tym, co może czekać Polskę, jakie perspektywy przed polskim mleczarstwem i rolnictwem stoją. Powiedzieć na początku, że popyt na produkty mleczarskie na świecie rośnie co roku. Obserwujemy, że coraz mniej mleka jest produkowane, szczególnie w regionach rozwiniętych, ponieważ dochodzi coraz więcej regulacji ekologicznych, dochodzą regulacje prawne i koszty produkcji w tych regionach rosną. Także w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii. I to daje nam perspektywę, że obecnie na rynku nie mamy dużej konkurencji na rynkach światowych, jeżeli chodzi o produkty mleczarskie, ponieważ coraz mniej mleka jest dostępne do przetworzenia. To stwarza dla nas dużą szansę, ponieważ Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która co roku produkuje więcej mleka. Czyli jako jedyny kraj w Unii Europejskiej mamy ciągły wzrost produkcji. To otwiera dla nas szansę, żebyśmy wykorzystali te rynki w przyszłości, ale tu czeka dla nas bardzo dużo pracy, ponieważ żeby zabezpieczyć te szanse, trzeba spojrzeć na nasze łańcuchy dostaw, jak je zmodernizować, jak spełnić wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o technologię, o standardy, o przepisy, żeby fokusować się na rynkach premium. Czyli żeby rozwijać nasze produkty ze wszystkimi standardami, ponieważ jeżeli patrzymy na największe firmy przetwórcze żywności, jak Nestle, Mondelez, Unilever i tak dalej, to są firmy, które bardzo mocno pchają to cały rozwój do przodu. I Polska ma dużą szansę, żeby z jednej strony wejść na przykład rynki Unii Europejskiej, szczególnie na zachód, ponieważ widzimy na zachodzie Unii Europejskiej produkcja bardzo mocno spada. Widzimy, że za ileś lat przez konsolidację farm, przez zmniejszoną ilość mleka będzie potrzeba na surowiec, ale żeby to wykorzystać i żeby nasze mleko nie było kupione tak naprawdę przez zachodnie firmy.
I przetworzone?
I przetworzone tak dalej. Trzeba utrzymać produkcję, a to znaczy, że trzeba zabezpieczyć ceny dla rolników, trzeba zabezpieczyć łańcuchy dostaw i trzeba też pomóc rolnikom i całemu łańcuchu dostaw się rozwijać. I tu jest ta jedna szansa. Z drugiej strony oczekujemy do 2050 roku około 10 miliardów ludzi na świecie. To znaczy, że będziemy potrzebowali ponad 30% więcej żywności w następnych dekadach. I to jest bardzo duże wyzwanie i to otwiera też nie tylko rynek premium, ale tych podstawowych produktów. No ale żeby tutaj konkurować, trzeba mieć po prostu produkt, który jest dostępny cenowo dla krajów Afryki Wschodniej i Zachodniej, jeżeli mówimy o Azji, tak, jeżeli mówimy o proszkach i takich produktach, to jest jeden ten sektor. Tak. Więc są szanse, duże szanse, ale jest kwestia, jak te szanse wykorzystamy, ponieważ jeżeli nie zabezpieczymy naszych łańcuchów dostaw, a w szczególności rentowności rolników, nie pomożemy naszemu sektorowi się rozwinąć i promować naszych produktów, ta szansa może szybko zniknąć.
Będzie większe zapotrzebowanie, ale są też więksi producenci czy więksi importerzy. Nie mówię tutaj o Unii Europejskiej, ale Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone.
Tak, to są więksi producenci, tak? Stany Zjednoczone będą konkurować, ale w tych regionach, na przykład w Nowej Zelandii, poprzez politykę rolną, gdzie bardzo jest duży nacisk na redukcję emisji na przykład wytwarzaną przez rolnictwo, oni będą ograniczać swoją produkcję. Dalej będą jednymi z głównych eksporterów, jeżeli chodzi o pojedynczy kraj, ale jak powiedziałem, popyt na świecie rośnie szybciej niż ta podaż. Więc jest szansa, żeby jak najbardziej konkurować. Jeżeli patrzymy na koszty, średnie koszty produkcji mleka w Polsce przez rolników, na konkurencyjność kosztową na rynkach światowych, Polska jest bardzo konkurencyjna.
Ale nas też te ograniczenia emisji emisji jak na przykład będą czekać.
Tak, jeżeli, ale to będzie czekać wszystkich, tak? Nie będzie czekać tylko nas, tak samo czeka to Niemców, Francuzów i tak dalej, ale mamy lepszą pozycję wyjściową. Więc oni będą sobie, już gorzej sobie radzą od nas, jeżeli chodzi o zyski na farmach i tak dalej. Jeżeli patrzymy strategicznie, nasza pozycja startowa jest lepsza i mamy lepszą konkurencyjność. Jeżeli dopasujemy się do wymogów, będziemy mieć tą konkurencyjną przewagę dalej.
Ale to właśnie Niemcy są największym importerem naszych tych produktów.
Dokładnie.
Mało przetworzonych.
Dokładnie.
Także może powinno polskie mleczarstwo jeździć bardziej w konfekcję i te produkty premium.
Dokładnie to, co wcześniej powiedziałem. Musimy się starać, bo rynek w zachodniej Unii Europejskiej obecnie oczywiście mamy dużą konkurencję, jeżeli chodzi o sprzedaż i produkty przetworzone czy świeże, ale nie widzę powodów, czemu za ileś lat na niemieckich półkach sklepowych nie będzie produktów polskich. Bo obecnie większość produktów, które dostarczamy, większej ilości to są sery, no ale to wszystko jest pocięte i potem położone na półkach pod inną marką.
Pod tak? Niemiecką marką, dokładnie. W niemieckich sklepach.
Więc tu jest bardzo duża szansa, tak powiedziałem, w tym zakresie rynków premium i nie mamy się czego obawiać. Jeżeli z naszych przewidywań i też z branży mleczarskiej, nie polskiej, ale z niemieckiej, że francuski rynek obecnie ma bardzo duże problemy, ponieważ średnia wieku rolnika jest ponad 60 lat, oczekuje się nawet, że w następnej dekadzie może być tak, że nawet 50% rolników tak naprawdę zamknie swoje operacje, ponieważ mają też małe dosyć farmy, nie ma następców, jest bardzo kiepska rentowność i duża część rynku mleka zniknie z Francji. No ale w tym momencie polski sektor musi być przygotowany, ponieważ może tak się zdarzyć, że te wszystkie firmy zachodnioeuropejskie zaczną ekspansję na polskie rynki i będą po prostu przejmować naszych rolników. A widzimy, przez konsolidację rolnictwa, rolnik to już tak naprawdę obecnie jest biznesmen. On będzie patrzył na cenę. Nie będzie patrzył na to, czy dostarcza do polskiej mleczarni, czy do zagranicznej mleczarni, liczy się rentowność. Więc tu musimy bardzo mocno zabezpieczyć to przez tak naprawdę tworzenie marek premium i swoich produktów i zabezpieczenie linii eksportowych.
Znanych marek na całym świecie.
Dokładnie.
A taką właśnie marką jest już z pewnością Mlekowita. Firma, która w całej Polsce ma 26 zakładów produkcyjnych, jest też największym eksporterem w branży mleczarskiej. Jej produkty znane są w ponad 160 krajach na wszystkich kontynentach. Nikt więc nie wie o eksporcie w tej branży więcej niż dyrektor handlu zagranicznego w tej firmie Magdalena Szabłowska.
Jeżeli chodzi o sprzedaż za granicę, to przede wszystkim wyznacznikiem, gdzie sprzedajemy, ile sprzedajemy. Wszystko jest kwestia ceny. Tam, gdzie
płacą najlepiej.
Tak, tam, gdzie płacą najlepiej, tam, gdzie mamy najlepsze warunki sprzedaży, tam decydujemy się na rozwój i tam decydujemy się na sprzedaż.
I to sporą sprzedaż, ponieważ chyba 20-30%?
Tak, sprzedaż za granicę kształtuje się między 20-30% całej naszej sprzedaży.
I co najchętniej kupują od Was ci kontrahenci zagraniczni?
To jakby się zmienia, bo z jednej strony jesteśmy na rynku towarowym, czyli uczestniczymy we wszystkich tych przetargach dotyczących mleka w proszku, masła w proszku, takich produktów masowych. Natomiast jesteśmy też na rynku premium i tutaj widzimy ogromną zmianę, dlatego że wiele krajów się bogaci. Wzrost gospodarczy nastąpił między innymi bardzo intensywny w Azji, w Afryce Północnej i Zachodniej. I Afryka, która do tej pory jakby nie brała nigdy produktów premium, w tej chwili wskoczyła na te produkty premium i już wysyłamy tam sery i produkty z wartością dodaną, z zwiększoną zawartością białka, więc ten rynek cały czas się zmienia i widzimy takie pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o globalną konsumpcję mleka, która wzrosła na poziomie 2,5% rocznie i cały czas rośnie, co jest spowodowane z jednej strony wzrostem populacji, z drugiej strony też zmianą nawyków żywieniowych w kierunku bardziej europejskiego żywienia, czyli pizza, cztery sery, tak, makarony, które też dużo tych serów, serniki, desery, bita śmietana. No, po prostu widać, że ci ludzie, którzy zarabiają więcej, których siła nabywcza w ostatnich latach się zwiększyła, oni chcą jeść więcej nabiału.
A to jest większa opłacalność eksportu, ponieważ sprzedawany surowiec może wracać do nas pod obcą marką w produktach właśnie premium.
Przede wszystkim na te produkty premium jest wyższa cena, zabezpieczająca jakby nasze potrzeby teraźniejsze i przyszłe, czyli dająca nam możliwość inwestowania w nowe technologie, w nowe rozwiązania ekologiczne i po prostu rozwijania się. Więc cieszymy się, że wybierają nasze produkty.
Mlekowita miała spory rynek zbytu w Rosji, w Białorusi. Białorusi, on się zamknął kilka lat temu, daliście sobie radę. Teraz są obawy, że to samo może stać się z rynkiem chińskim. To ważny odbiorca waszych produktów?
Bardzo ważny. To jeden z najważniejszych odbiorców naszych produktów i to właśnie tam jest ta największa pozytywna zmiana. To klienci z Azji napędzają ten popyt na nabiał i oni jakby są przodownikami, jeżeli chodzi o zakupy nabiału, więc to jest ważny klient i nie możemy sobie pozwolić na zgubienie takiego ważnego klienta, więc uważam, że powinniśmy dbać o dobre stosunki z Chinami, o dobre stosunki z Koreą, z Wietnamem. Po prostu my tak samo od nich importujemy i oni powinni tak samo od nas brać to, co my mamy najlepsze.
Czyli przyszłość eksportu to bardziej Azja i Afryka, czy w Europie jeszcze też jest miejsce, gdzie można sprzedawać polskie produkty?
Jak najbardziej w Europie jest miejsce. W ciągu ostatnich lat kilkukrotnie nam wzrosły wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów do Włoch, do Hiszpanii. Te zmiany klimatyczne, które obserwujemy, bardzo ich dotknęły i tam spadła produkcja. Krowy dostają tego stresu cieplnego, więc są gorsze warunki do produkcji mleka i to widać. Na przykład Włosi wcześniej nie chcieli nam płacić przedpłaty. W tej chwili nie ma problemu. Więc jak najbardziej korzystamy na tym i możliwości rozwoju są ciągle bardzo duże.
Podobnego zdania jest Jakub Olipra. Co więcej, ekonomista działający właśnie w branży mleczarskiej uważa, że polski rynek produkcji nabiału rozwija się jeszcze zbyt wolno w stosunku do potrzeb.
Jest konkurencyjny cały czas, mamy wiele dowodów na to, nawet patrząc na rosnący udział Polski w unijnych dostawach mleka, to, że stajemy się coraz ważniejszym graczem na unijnym rynku mleka. Natomiast są pewne rysy na szkle i chciałbym zwrócić przede wszystkim uwagę na podaż mleka. Ona rośnie, ale ona rośnie wolniej niż zapotrzebowanie, niż spożycie. W konsekwencji ta nasza nadwyżka produkcyjna, jeżeli chodzi o branżę mleczarską, jest coraz mniejsza. To ma poważne implikacje zarówno dla naszej konkurencyjności w eksporcie, też dostępności surowców mlecznych w eksporcie, jak również jeżeli chodzi o ceny na rynku wewnętrznym.
Ale i tak mamy nadprodukcję, musimy eksportować.
Są szacunki, że ta samowystarczalność to jest na poziomie 120%, tak? Czyli to jest 20% więcej produkujemy niż potrzebujemy. To prawda, niemniej myślę, że na to powinniśmy patrzeć przez pryzmat tego, w jaki sposób może rozwijać się polskie mleczarstwo, że to nie jest jedynie eksport, o tym dużo się mówiło, że powinniśmy wychodzić na rynki eksportowe, to prawda, ale pamiętajmy o tym, że mamy też bardzo duży rynek wewnętrzny, on silnie rośnie, dodatkowo napływ uchodźców z Ukrainy sprawił, że tego popytu na rynku wewnętrznym jest więcej i myślę, że część mleczarni to właśnie zauważa, że tutaj właśnie ten rynek wewnętrzny jest również bardzo atrakcyjny. Niemniej sprowadza się to do wątku, który rozpocząłem na początku, czyli w Polsce moim zdaniem trochę zaczyna brakować mleka i powinniśmy szukać sposobów, żeby tą produkcję zwiększyć, żeby ona rosła przynajmniej w takim tempie jak zapotrzebowanie, bo to oznacza w innym przypadku, że będziemy zmniejszać naszą obecność na rynkach eksportowych.
No ale i tak cały czas ta produkcja rośnie, chociaż liczba krów stada się zmniejsza, to produkcja rośnie za wolno według pana?
Moim zdaniem za wolno. Też zwróćmy uwagę na to, jak wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie wśród największych producentów, takich jak Niemcy czy Francja, mamy bardzo silne spadki produkcji i Unia Europejska z tego powodu zaczyna tracić swój udział w światowym rynku mleka. Tak? Czyli mamy tutaj jak najbardziej przestrzeń, żeby jako Polska wejść z naszą zwiększoną produkcją. Też mamy wiele, wiele różnych obszarów do poprawy, czyli nadal ta wydajność mleczna w Polsce jest relatywnie niska, nadal relatywnie duży odsetek produkcji mleka nie trafia nadal do skupu, do przetwórstwa. Więc jest tutaj kilka obszarów, które możemy w dość prosty sposób poprawić.
Uszczelniając
rynek mleka, tak pan redaktor zauważył. Przy czym to nie jest tak, że ja oczywiście mówię, że tego moim zdaniem tego mleka trochę zaczyna brakować. Też spójrzmy na jakąś nieco dłuższą perspektywę, bo mówiąc o konkurencyjności, nie można jedynie ograniczać się do oceny tego, co jest tu i teraz, ale należy spojrzeć w przyszłość. I tutaj zwróćmy uwagę na problem, coraz większy problem z sukcesją w gospodarstwach rolnych, obniżającą się liczbę gospodarstw. Oczywiście konsolidacja nam się przyda, natomiast cały problem jest też w tym, że to przeciętne pogłowie krów w gospodarstwie, ono wcale tak silnie nie rośnie. To wynika z tego, co pan redaktor zauważył, że obniża się to pogłowie. Tak? Więc ta baza produkcyjna w Polsce nam się zmniejsza, uwzględniając to, że popyt rośnie wraz ze wzrostem naszej zamożności, wraz z napływem imigrantów do Polski, ten rynek wewnętrzny jest większy. Mamy jakieś ambicje eksportowe. No i jeżeli chcemy utrzymać się na tym rynku, chcemy dalej się rozwijać, to musimy produkować więcej mleka.
Tak więc wszyscy uczestnicy Forum Mleczarskiego byli zgodni, że ta branża w Polsce ma szansę na dalszy rozwój i dobre perspektywy na przyszłość. Musi mieć jednak także pewność stabilnego działania i spełnienie pewnych warunków. Komisarz europejski Janusz Wojciechowski część z nich określił w stosunku do całego rolnictwa.
Przyszłość rolnictwa powinna być oparta na zasadzie z angielskiego 4S, to znaczy security, stability, sustainability, solidarity, bezpieczeństwo, stabilność, zrównoważenie i solidarność. Bezpieczeństwo żywnościowe musi wrócić na swoje miejsce jako główne zadanie rolnictwa i kreując politykę rolną ten aspekt musi być bardziej brany pod uwagę. Mamy to bezpieczeństwo dzięki naszym rolnikom zapewnione, ale żeby ono było zapewnione trwale i w długiej perspektywie, to trzeba po prostu zwiększyć naszą dbałość o rolników, czy zapewnić skuteczniejsze dla nich wsparcie. Stabilność, ekonomiczna stabilność jest bardzo ważna. Budżet wspólnej polityki rolnej powinien być zwiększony. On stanowi tylko 0,4% unijnego produktu krajowego brutto. Za mało pieniędzy jak na tak wiele zadań, które przed rolnictwem stoją. Zrównoważenie, no to jest też kontynuacja ekoschematów, które się okazały dobrym instrumentem. Rolnicy także w Polsce, jak zobaczyli, że faktycznie dzięki ekoschematom mają więcej w portfelach niż mieli wcześniej, bez ekoschematów rośnie zainteresowanie, zwiększa się udział rolników właśnie w tym systemie. Solidarność to jest przede wszystkim pomoc rolnikom w kryzysie. Jeżeli rolnicy dzisiaj mają obawy uzasadnione, bo wiele czynników ryzyka ich dotyczy, no, ponoszą koszty destabilizacji rynku spowodowanej wojną na rosyjską agresją przeciwko Ukrainie, cierpią z powodu różnych katastrof takich jak powodzie, susze, przymrozki, ale to są też choroby, które utrudniają funkcjonowanie hodowli. No po prostu rolnicy potrzebują szybszej, skuteczniejszej pomocy, dlatego zwłaszcza ta tak zwana rezerwa kryzysowa powinna być znacznie zwiększona, łatwiejsza w zastosowaniu, możliwa do użycia także w obrębie poszczególnych państw. Przez państwa oczywiście z akceptacją, pod kontrolą Unii Europejskiej, bo to jest wspólny rynek, ale użycie tych instrumentów powinno być łatwiejsze po to, żeby rolnictwo mogło skutecznie rozwiązywać te problemy z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego, żeby się rozwijało właśnie taki stabilny, zrównoważony i z zachowaniem zasady solidarności sposób.
Dużą szansą dla polskiego rolnictwa, w tym całego sektora mleczarskiego, jest polska prezydencja w Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia przyszłego roku. Co prawda wiadomo już, że nie będziemy mieli swojego komisarza do spraw rolnictwa, bo Polska nie pretenduje do tego stanowiska, ale będziemy mieli większy wpływ na dobór tematów wprowadzanych na agendę komisji. I to właśnie jest szansa, którą polski sektor mleczarski powinien wykorzystać, żeby móc dalej rozwijać się według opracowanej przez siebie strategii. W zgodzie z naturą, Adam Dąbrowski. Do usłyszenia.